Tak już jest, słuchajcie, że lubimy bohaterów. Nie da się ukryć, prawda? No, Avengersi, najróżniejsze inne historie. Ktokolwiek oglądał, czytał, być może nie oglądasz dzisiaj filmów, ale na pewno czytałeś w takim razie jakieś książki o Winnetou i tym podobne. No, gdzieś tam zawsze są jacyś superbohaterowie, którzy mają wpływ na losy tego świata. Lubimy ich oglądać, lubimy słuchać historii o nich, lubimy wiedzieć, że coś rozwiązuje się w taki naprawdę wyjątkowy sposób. I zawsze, kiedy oni wkraczają do akcji, nagle ta piękna muzyka gdzieś brzmi z tyłu, dreszcze są na całym ciele, serce trochę mocniej bije i mamy poczucie, że wreszcie zadziała się sprawiedliwość. Jakby nie spojrzeć na te historie, to bardzo często też w tych historiach pojawiają się ci, którzy są po tej złej stronie. Bardzo często w historiach bohaterów są ci kontrbohaterowie, te czarne charaktery, które z nimi walczą i tym podobne. Bardzo często w przypadku, jeżeli to jest mężczyzna i to on jest superbohaterem, pojawia się gdzieś ta figura femme fatale, tej kobiety, która w jakiś sposób go zwiodła, coś zrobiła, wykorzystała jego miłość, naiwność, uczciwość tylko po to, żeby mu namącić w jego fantastycznym i bohaterskim planie. I żeby oddać sprawiedliwość, bardzo dużo jest i permanentnie spotykamy się z historiami bardzo praktycznymi, kiedy jest dokładnie odwrotnie. Kiedy to on właśnie wykorzystuje jej miłość, naiwność, przyjaźń tylko po to, żeby uzyskać swoje. Jedną z takich historii jest historia Samsona. Z pewnością mieliście okazję albo słuchać, albo czytać, albo być może oglądać. Gdzie by nie zobaczyć, czy to na obrazach jakichś malarzy sprzed lat, czy nawet obrazach dzisiaj, czy filmach, które ostatnio nawet zostały wyprodukowane, Samson jawi się jako postać absolutnie silna, wyjątkowa, jako taki superbohater, który potrafi wszystkich wokół pokonać, ale z jakiegoś powodu i z różnych koncepcji, tak to wynika, że jednak takim bohaterem jest niejednorodnym. To znaczy nie do końca wszystko tam się udało i wszystko poszło tak, jak pójść miało. Często mówi się o jego tragicznej miłości, zakochaniu z Dalilą, tą właśnie femme fatale w jego historii. I że to, jedni mówią, że to jej wina, inni mówią, że to była tragiczna miłość i tak dalej, i tak dalej. Być może jeżeli byłeś wychowywany w kościele, często słyszałeś historię o Samsonie, jeszcze na szkole niedzielnej, tak jak nasze dzieci dzisiaj poszły, być może miałeś okazję słuchać o tym, że Samson był bohaterem. Słynny dosyć poeta i polityk, człowiek myśli, John Milton napisał kiedyś w swoim poemacie Samson walczący tak, słynny bohater, niezwalczony, który mocarzy zwalał nagą dłonią, najdziksze bestie karcił, lwa rozrywał, jak lew rozrywa koźlę. Wyruszał przeciw armii, szykom zbrojnym i sam bezbronny drwił z siły oręża, tarczy miedzianych, włóczni i pancerzy, hartowanej stali, kolczuk, co twardszy nad diament, sam był bezpieczny. Trwał nieporuszenie. Kiedy unosił nagle swoją stopę i, gardząc butną armią jej zbrojowniami, raził śmiertelnie oddział za oddziałem, aż keleonici dzielni uciekali. Przed lwimi skoki krzepcy weterani kładli swe karki pod jego kolano, pełzając w błocie, wlekli strojne hełmy lub za broń chwytał, jaka wpadła w dłonie, zwyczajną szczękę osła i tym mieczem tysiąc obrzezał sam kwiat Palestyny. W sławnym z tego po dziś dzień Ramat Lechi wreszcie przemocą wyrwał bramę w Gazie, wraz ze słupami i przeniósł na grzbiecie, na wzgórze, pod Hebronem, do gigantów. Moglibyśmy czytać dalej. Ładnie to brzmi, ale od razu udziela nam się nastrój. Jak fantastycznie, jak wielki, jak cudowny, jak wyjątkowy bohater. Ale żeby lepiej zrozumieć jego historię, a dzisiaj chcemy do niej zajrzeć, musimy zerknąć do Księgi Sędziów, gdzie ona jest napisana i gdzie jest opisana. To jest 13 do 16 rozdziału. No nie przeczytam wam całego. Ale chciałbym wam też rzucić troszeczkę takiego światła na to, czym jest Księga Sędziów. Bo ona jest dosyć szczególna i musimy dobrze zrozumieć. Księga Sędziów pojawia się zaraz po księdze, po całej historii Mojżesza i Jozuego, kiedy Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej, do Kanaanu. I Pan Bóg mówi im, słuchajcie, musicie tutaj posprzątać, bo ta ziemia jest przeznaczona dla was. Musicie to uporządkować. Uporządkować mniej więcej to wyglądało w ten sposób, że muszą tam zostać, no co tu dużo gadać, sami. Dlatego, że wszyscy, którzy tam wcześniej mieszkali, czcili najróżniejsze bóstwa, bożki, jakieś różne, różnorakie posągi. Tam było bardzo dużo różnych wierzeń, a wiadomo, że Pan Bóg jest jeden Bóg Izraela i On jest zazdrosny o swój lud, w związku z czym powiedział, słuchajcie, no czasami trochę brutalniej, czasami trochę mniej, ale musicie resztę i pozostałych wyprosić. I chociaż Jozue walczył dzielnie i był naprawdę mężnym i prawym człowiekiem i przywódcą Izraela, to ci, którzy byli po nim, nie udało im się tego zrobić. I ani chybi, zaraz możemy oglądać historię o tym, jak pewien cykl pojawia się w życiu Izraela. To znaczy, żyjąc pomiędzy najróżniejszymi ościennymi ludami, zamiast być światłem i świadectwem o jedynym Bogu Jahwe dla wszystkich wokół jego prawach, tak naprawdę przyjmują wszystkie wierzenia i prawa tych, którzy są i mieszkają pośród nich. W rezultacie upadają, w rezultacie dzieją się bardzo różne złe rzeczy dla całego narodu i dla każdego z nich. W efekcie przychodzi ktoś, kto im mówi, no słuchajcie, postąpiliście źle, w związku z czym oni pokutują i przepraszają Boga, we łzach mówią, że teraz się poprawią, na co Pan Bóg wysyła swojego sędziego albo jakiegoś człowieka, którego powołał po to, żeby poprowadził Izraela i żeby zmienił tą atmosferę i żeby zmienił to zepsucie, które się dzieje. I kiedy nastaje pokój, Izrael znowu się rozpręża i cykl się powtarza. Tak właśnie wygląda Księga Sędziów. Tak właśnie możemy ją odczytać. Mamy tam różnych bohaterów. Otniela, Ehuda, Deborę. Słuchajcie, to jest naprawdę księga przygodowa. Przeczytajcie sobie 21 rozdział, bez przesady. Można naprawdę zerknąć i przyjemnie się to czyta, aczkolwiek uwaga, myślę, że przeznaczone dla widzów powyżej 18 roku życia. Nie da się ukryć, Biblia nie jest bajką. To księga, która tak naprawdę też opisuje jakieś historie i to bardzo konkretne i prawdziwe, a tam działy się brutalne. A wiecie dlaczego? Bo zaraz po nich był Gedeon, był Jefte, był Samson, który jest opisany jako ostatni z sędziów. Wiecie, na czym kończy się historia Księgi Sędziów? Aż się boję to powiedzieć, ale powiem. Na historii brutalnego, zbiorowego gwałtu, który kończy się śmiercią i którego świadectwem są rozesłane, pocięte członki zmarłej do całego Izraela. Do tego stopnia, że wszystkie plemiona, które żyjąc w takim zabrudzeniu, zepsuciu, nie chodząc ścieżkami bożymi, nagle zbierają się i mówią, tego świat jeszcze nie widział. To jest jakaś koszmarna tragedia. Musimy się zebrać razem i pogadać, co z tym zrobić, bo jest bardzo, bardzo źle. Oni sami byli tym przerażeni. I wydawałoby się, że skoro Pan Bóg wysyła takich ludzi, bohaterów i tych, którzy mają coś zmienić, właśnie dlatego nazywają się sędziami, bo nie byli królami, nie byli ustalonymi jakimiś władcami, to byli ci ludzie, których Pan Bóg powoływał, a naród Izraela mówił, tak, Bóg jest z tobą, chcemy iść za tym, co ci pokazał, idziemy prowadź. Ale ci ludzie nie byli doskonali i bardzo często po tym, jak wykonywali swoją pracę, zaczynali postępować jak ci, którzy byli przed nimi i w ten sam sposób kończyli całą historię, jeszcze raz wpędzając Izrael w ten cykl. Kończy się ten fragment, ta cała księga. Kończy się refrenem, który się powtarza też przez tę księgę. Nie było w tym czasie w Izraelu króla, a każdy czynił to, co uważał za słuszne. Jak się okazuje, jeżeli każdy czyni to, co uważa za słuszne, uwaga, bo to ważny, filozoficzny bardzo aspekt. Dzieje się źle. Więc Izrael w zasadzie nie był odróżnialny od tych, pośród których mieszkał. No ale wróćmy do samego Samsona. On się pojawia na samym końcu tej księgi i wcale nie był lepszy od poprzedników. Ale zaraz, zaraz, no jak nie był lepszy, Samson był bohaterem. No to w takim razie zerknijmy na jego historię. Czytając od 13 rozdziału widzimy historię, w której Manoach i jego żona, mieszkając w Sorea, to, gdzie to się dokładnie odbywało, nie będziemy tego opisywać, bo są różne zdania. To akurat nie ma takiego wielkiego wpływu na całą historię, ale gdzieś w Izraelu, który wówczas był pod pod takim pręgierzem Filistynów, oni byli wszędzie, to było przemieszane. Tak naprawdę trudno było powiedzieć, czym jest Izrael na tamten moment. Plemiona rozproszone, wcale nie idące za Bogiem, każdy sobie, tak jak jest napisane, każdy czynił według tego, co uważał za słuszne. Ale Manoach i jego żona najwyraźniej byli jakimś szczególnym małżeństwem, bo też Pan Bóg przychodzi do nich w cudowny sposób i mówi im, i zwiastuje, i mówi o tym, że będą mieli syna i że ten syn będzie wyjątkowy. Mówi im o tym, że będzie dotyczył go ślub Nazireatu, czyli taki ślub, który jest opisany w Księdze Liczb, czyli że człowiek, który poświęca się Bogu, nie będzie dotykał owocu nawet winogron, nie będzie pił wina, nie będzie pił żadnego tam moszczu, alkoholu i tym podobnych rzeczy. Ostrze nie dotknie jego głowy na znak właśnie tego poświęcenia Bogu. Nie będzie dotykał żadnej padliny, a już na pewno nie będzie dotykał zwłok ludzkich. Po prostu będzie absolutnie taki poświęcony Bogu, więc czysty. Ten ślub miał tam jakieś swoje cele i to było opisane w Księdze Liczb. No, ten człowiek, syn Manoacha i żony, miał być poświęcony, absolutnie poświęcony właśnie w ten sposób Bogu. To się potwierdza, bo Duch Boży poruszał go, jak czytamy jeszcze w 13 rozdziale. Kiedy się urodził Samson, Duch Święty, Duch Boży był z nim. I już było widać błogosławieństwo, chociaż nie jest napisane, jak to do końca wygląda. Potem mija jakby jakiś czas, bo nie widzimy Samsona w dzieciństwie, ale widzimy go w podróży razem z rodzicami do Timny, gdzie wpadł na pomysł, ej, słuchajcie, tam jest taka Filistynka, która mi się podoba. Podoba mi się ta kobieta, chcę się z nią ożenić. Rodzice mają trochę inne zdanie, ale widzimy ich w podróży, jak idą, żeby ich syn, Izraelita, mógł poślubić Filistynkę. Ten ślub, chociaż się wydarzył, to jednak wesele było ciekawe. Po drodze do Timny Samson też spotyka lwa, który go atakuje. I to jest stąd ta wielka historia, wspaniała, kiedy go rozrywa. Jest napisane w Bożym Słowie, że rozrywa go jak koźle. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek okazję rozrywać koźle. A nie wiem, jak to wygląda, no ale tak jest napisane, że tam się rozrywa, tak jak rozrywa koźle, więc najwyraźniej to chyba było łatwiejsze niż rozerwać lwa, a on go rozerwał, jakby rozerwał koźle. W związku z czym zakładamy, że po prostu było mu łatwiej. Taki piękny zwrot. Kiedy znowu udaje się do Timny, okazuje się, że w tym lwie jest tam, pszczoły zrobiły sobie ul w zasadzie, więc tam jest pełno miodu, którego on próbuje, daje innym do spróbowania. No ciekawa historia, taka trochę symboliczna, trudno powiedzieć, o co chodzi. No ale idźmy dalej, to wesele. Wesele się dzieje, wiecie, wesele to było długie, takie z poprawinami, tam i u tych Filistynów. W związku z czym bawili się dobrze, aż do czasu, kiedy właśnie Samson, wkurzony na nich, że trochę sobie z niego drwią i że widzi, że traktują go z góry, w związku z czym zaproponował im zagadkę, za którą mieli zapłacić tam 30 tunik, albo on miał im dać, jeżeli przegra. No słuchajcie, historia taka ciekawa, no, na tej imprezie nagle zaczynają się wszyscy zastanawiać, bo ta zagadka jest trudna, nie znają odpowiedzi. W efekcie wpadają na pomysł, że pójdą do żony Samsona i po prostu jej zagrożą. I jeżeli jej zagrozili, to żeby ona wyciągnęła od niego po prostu właśnie odpowiedź na zagadkę. Ona to robi, susząc mu głowę, mówiąc wprost, bo tak to dokładnie wyglądało. W efekcie od razu idzie do swoich współbraci, zdradza tajemnicę, ci przychodzą do Samsona. Samson jest wkurzony i wypowiada wtedy takie znamienne słowa. Gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Czy jest tu jakaś lekcja dla nas? Tak, szczególnie dla przyszłych mężów. Nigdy w życiu nie nazywaj swojej żony jałówką. W związku z czym, i słuchajcie, on jest wkurzony, jest wściekły, czuje się zdradzony, to wszystko nie było tak, jak sobie zaplanował. Widać, że Samson już tutaj ma dosyć konkretne ego, nie lubi takich sytuacji, w związku z czym wściekł się, co zrobił? Poszedł do Aszkelonu, oddalonego jednak mimo wszystko trochę, zabił 30 Filistynów, pogan, czy jakkolwiek by ich nazywać, zerwał z nich szaty, przyniósł tym, którzy wygrali zakład, proszę bardzo. A mógł to zrobić, bo miał dużo siły i mocy, był wściekły. Później wraca do Timny i przychodzi do swojej żony. Ale ojciec jego żony go już nie wpuszcza i mówi, słuchaj, oddałem ją innemu, możesz sobie wziąć młodszą, jest nawet ładniejsza. On mówi, że nie, że chce swoją, ale skoro tak ze mną postąpiliście, to ja wam już odpłacę. Nałapał 300 szakali, nie pytajcie mnie, jak to zrobił. W klatki długo to trwało, od razu je złapał, tak szybko biegał, nie wiem, ale lisów czy szakali, tłumaczenia są różne. Bardzo sprytnie powiązał jakoś ogony, podpalił jakieś pochodnie, puścił je między pola Filistynów, w efekcie wszystko im się, mówiąc wprost, zjarało. W związku z czym oni się wściekli, jak się dowiedzieli, że to on, to poszli do właśnie jego żony i jego ojca, spalili całą chałupę i ich pozabijali. Wtedy przychodzi Samson i mówi, coście mi narobili, więc teraz jeszcze bardziej się na was zemszczę i teraz już nie będę miał żadnych wyrzutów sumienia. Prawdopodobnie tak jak tam stali albo gdzieś byli, ich po prostu pozabijał. Ciekawa historia, nie? A tak naprawdę atmosfera się zagęszcza. Samson z jakiegoś powodu chyba jest, raz, że jest wściekły, ale dwa, że już po prostu nie chce nikogo widzieć, udaje się do jakiejś groty w Etam, po prostu gdzieś ucieka w góry. No, ale Filistyni mówią, no nie, no przecież nie będzie nam tutaj grał na nosie, więc zbierają całą armię, udają się do królestwa, udają się właśnie do plemienia Judy, do tego miejsca, gdzie oni są, bo najwyraźniej tam były te góry. No i mówią, słuchajcie, będziemy oblegać, bo chcemy tutaj Samsona dostać, bo wychodzą do nich ci Izraelici, ale co my wam zaszkodziliśmy? Chcemy Samsona, więc Izraelici zbierają 3000 ludzi, okazuje się, że 3000 potrzeba, żeby zebrać się na odwagę do Samsona, idą do niego w te góry i mówią, słuchaj, co żeś nam uczynił, no przecież jest im w ogóle, jest niebezpiecznie teraz przez ciebie, w związku z czym może zróbmy tak, że cię zwiążemy, oddamy, tylko chcemy cię związać i im oddać, będzie wtedy spokój. Samson wymaga na nich obietnicy, że oni sami go nie zabiją i daje się związać. Filistyni już z otwartymi ramionami czekają na Samsona, którego zaraz uwiężą, zabiją czy cokolwiek i w tym momencie duch pański dopada Samsona. Powrozy pękają jak sznureczki, a on łapiąc jakąś oślą szczękę, nie wiem dlaczego akurat oślą i dlaczego szczękę, ale łapiąc po prostu ten kawał gnata, kładzie trupem 1000 spośród Filistynów. Jak możecie sobie wyobrazić, jeżeli ktoś kręci film na ten temat i możecie nawet zobaczyć takie filmy, to jest najważniejsza i najbardziej wyjątkowa scena i najbardziej dynamiczna, jak on macha tą łopatą jeden za drugim i wszyscy giną, to już takie góry się wokół niego robią, tych wrogów śmiertelnie rażonych. Samson staje się mocarzem i legendą, jak możecie się domyślić, bo ci, którzy przetrwali albo przeżyli, uciekają i opowiadają wszystkim, co się wydarzyło. Samson jednak nic sobie z tego nie robi, idzie do Gazy, do miejsca, gdzie Filistyni sobie panują i wchodzi, mówiąc wprost, po prostu do domu prostytutki. Po prostu z nią śpi, nie robi sobie nic z Bożego prawa. Kiedy Filistyni się dowiadują, że tam jest, ucieka w nocy i ucieka w taki sposób, że Filistyni stwierdzili, że skoro jest w mieście, to zablokują miasto, zaryglują bramy, zaryglowali bramy, więc co zrobił Samson? Po prostu wyniósł ją na plecach. Cały kawałek spory, bo gdzieś w góry Hebronu, więc no, to jakieś tam ileś kilometrów było, sobie ją przeniósł i tam sobie postawił. Po co ją tak daleko niósł, nie mam zielonego pojęcia, ale czy możemy się z czegoś z tego nauczyć? Nie, po prostu to nam pokazuje, że Samson był po prostu bardzo, bardzo silny i mógł wyrwać taką bramę. Jedziemy dalej. Gdzieś pomiędzy nagle się pojawia historia o Dalili. Bo on po prostu się w niej zakochał. Jest napisane, że się zakochał, być może z wzajemnością. A skoro Filistyni się o tym dowiedzieli, to książęta filistyńscy przyszli do niej i powiedzieli, słuchaj, zapłacimy ci dużo, jeżeli wyciągniesz sekret i siły Samsona od niego. No i cała historia znowu się powtarza, bo znowu ktoś mu suszy głowę i to 3 razy ona podchodzi do niego i mówi, Samsonie, powiedz mi, jaka jest twoja tajemnica. No to on coś wymyśla, kombinuje oczywiście, ona krzyczy, Samsonie, Filistyni się zbliżają, on wstaje, nic sobie z tego nie robi, czymkolwiek by go nie związała, co by nie zrobiła. Aż w końcu ona do niego mówi, 3 razy mnie oszukałeś, jak możesz mówić, że mnie kochasz. Samson w końcu otworzył przed nią serce, mówi, dobra, no, jak mi zetniesz włosy, to siła opadnie, koniec. Poszło, bach. No więc oczywiście ona to robi. Przychodzą książęta filistyńscy, otaczają Samsona. Samson wstaje przekonany, że zrobi to jak zwykle. I tu się pomylił. Bo jest napisane, że Pan Bóg go w tym momencie opuścił. I już tej siły nie miał. Na co Filistyni wydłubują mu oczy, więżą go, przystawiają go do takich żaren, wiecie, jak takie woły, co tam muszą kręcić takim kołem, żeby tam coś mielić. To jest jego praca, jest upodlony, jest torturowany, wystawiany na pośmiewisko, ale to nie koniec. Jest ostatni akt tej historii, kiedy Samson na samym końcu wystawiony na pośmiewisko właśnie, gdzie Filistyni świętują, że go pojmali, tam jest świątynia Dagona, on każe się postawić pomiędzy dwoma filarami i tam ostatni raz woła do Boga i mówi: przywróć mi chociaż na chwilę siły, żebym mógł pomścić moje oczy. Jakkolwiek trywialnie to nie brzmi w tym miejscu. Pan Bóg w jakiś sposób przychyla się do jego prośby, chociaż nie widzimy tego, ale po prostu Samson zapiera się filarów, przewraca całą konstrukcję, świątynia się zawala. Ponoć na tarasie 3000 było Filistynów, książąt, najróżniejszych, VIP-ów, ważnych osobistości, którzy przyszli świętować. Wszyscy giną razem z nim i jest napisane, że zginęło więcej w tym momencie, niż przez całe życie zabił. Samson jest bohaterem, zabił bardzo dużo ludzi. Izrael chowa go jako swojego sędziego i był sędzią, jak się okazuje, nie przez rok, nie przez 2 lata, ale przez 20, słuchajcie. No i co? Ostatni sędzia Izraela. Tak właśnie wygląda jego historia. Fascynujące, nieprawdaż? Ale gdybyśmy chcieli powiedzieć, że jest bohaterem, jest ostatnim sędzią Izraela, wypadałoby, żeby było okej. Wypadałoby, żeby to była naprawdę jakaś taka postać szczególna, wyjątkowa, nieskazitelna, może byśmy chcieli powiedzieć. Oj, i z tą nieskazitelnością, wybaczcie, ale muszę troszeczkę obalić mit Samsona, jeśli pozwolicie. Bo widzicie, Samson, jeżeli rzeczywiście miał te śluby Nazireatu i miał nie dotykać niczego, żadnej padliny, miał nie robić żadnych nieczystych rzeczy, nie pić wina, na samym początku wszystko sknocił. Miał być poświęcony Bogu i nic sobie z tego nie robił. Dlaczego? Dlatego, że wziął sobie za żonę Filistynkę. To absolutnie było niedopuszczalne. Jeżeli miał być według prawa, które Bóg dał Izraelowi, miał tego właśnie nie robić, bo z reguły to się kończyło na tym, że Izraelici po prostu zaczynali wielbić bożki i bóstwa, które należały do Filistynów. Dotyka padliny lwa, co więcej, jeszcze je miód, który jest w tej padlinie. Nic sobie z tego nie robi. Idzie na wesele do Filistynów, gdzie wino się leje strumieniami, jeszcze lepiej niż na naszych weselach. Tam przez 7 dni sobie świętowali. Słuchajcie, kochani, niech nikt mi nie wmawia, że on był taki święty i po prostu niczego się tam nie napił. Dotyka trupów w Aszkelonie, zabierając od nich szaty, te 30 szat, które oddał tym, którzy go oszukali. Potem idzie do nierządnicy w Gazie. Potem permanentnie się mści i w zasadzie jego życie wygląda jak jeden wielki odwet. Chcecie poznać cechy charakteru Samsona, skoro już złamał wszystkie śluby Nazireatu i w ogóle nic, a nic sobie z tego nie zrobił? Pan Bóg najwyraźniej był z nim, najwyraźniej miał dla niego plan, najwyraźniej ustanowił go sędzią, a jednak Samson nie robił sobie z tego nic. I jego to nie bardzo obchodziło. Był impulsywny i porywczy. Powiedzielibyśmy silny, walczył z Filistynami, ale on walczył z nimi wtedy, kiedy oni mu załazili za skórę. On nie walczył po to, żeby uwolnić Izraela, on nie walczył po to, żeby oni wreszcie zrozumieli Boże prawo i Bożą świętość i że jest tylko jeden Bóg. On nie walczył po to, żeby pokazać jakąś sprawiedliwość, on walczył dlatego, że go wkurzyli. I skoro go wkurzali, no to on za każdym razem się mścił i robił taki odwet, że było jeszcze gorzej. Był zamknięty na pouczenie. Jego rodzice mówili mu: słuchaj, jest tyle pięknych kobiet w Izraelu, dlaczego akurat Filistynka? Nieważne, ta mi się podoba, bierzemy, ja chcę, koniec. Nie będziecie mnie pouczać. Był dumny, pyszny, skupiony na sobie, przekonany o swojej sile. Wstaje, kiedy już Dalila ścięła mu włosy, jest przekonany, no zrobię to tak jak zwykle. Wyniosę sobie jakąś bramę, rozwalę paru Filistynów, może ich pozabijam albo coś. Wyjdę i spadnę na 4 łapy, tak jak zawsze mi się to zdarzało. Dlaczego? Bo przecież potrafię, umiem, jestem silny. Był grubiański, egocentryczny. Wszelkie działania podejmował tylko i wyłącznie dla swoich celów i permanentnie żył w przekonaniu, że to on jest zraniony, zdradzony, skrzywdzony i na tym skupiało się jego życie i w ten sposób funkcjonował. I teraz uwaga. Czytam to sobie i tak sobie myślę, wypisz, wymaluj, Adam Duliński. Im dalej w las, im starszy się robię, tym bardziej robię się impulsywny. Kiedyś myślałem sobie i patrzyłem na ludzi sobie, myślę, kurczę, czego oni się tak wkurzają? Przecież można wyluzować. Ileż razy odpysknę coś albo mojej żonie, albo moim dzieciom, a później się tego wstydzę i się zastanawiam, po co tak wypaliłem? Im dalej w las, wydawało mi się, że im będę starszy, tym mądrzejszy. Zamknięty na pouczenie, mówi wam to coś? Może sami mieliście taką sytuację, że wasze dziecko, mówicie mu, słuchaj, nie idź w lewo, pójdź w prawo, bo będzie źle. Tam, daj spokój, ja wiem, co jest najlepsze dla mnie. Idę tam, gdzie chcę. A może sam po prostu często tak postępujesz. Ja patrzę, powiem wam, lubię krytykę, ale wtedy, kiedy ją lubię. Dumny, przekonany o tym, że potrafi coś i że już mu się udaje? Jasne, że tak. I to wszystkie talenty, które by zebrać, które Pan Bóg mi daje, to jest Jego dar, to jest Jego powołanie, to jest cudowne, ale bardzo często zakopuję je nie dlatego, że ich nie używam, ale dlatego, że używam ich po swojemu. Że skoro sobie myślę, no Duliński, ty już to potrafisz, to teraz zabłyśnij. Zamiast stanąć przed Bogiem, Panie, to jest Twój dar i Twój talent, ja nic nie potrafię, ale chcę, żebyś Ty pokierował. No cóż, widzicie, jakie wyznanie? Skupiony na swoim zranieniu. Jak często w naszym życiu mamy taką sytuację, która nawet potrafi nas doprowadzić do depresji, do złych rzeczy, do zranienia wszystkich wokół, do zepsucia wszelkich możliwych relacji, dlatego że ciągle żyjemy w przekonaniu, że to ktoś nas skrzywdził i my musimy za wszelką cenę dochodzić sprawiedliwości, a najlepiej, jeżeli dojdziemy jej sami, krzywdząc wszystkich na swojej drodze. Grubiański, egocentryczny, a wszelkie działania podejmuje nie ze względu na innych, ale ze względu na swoje cele i dla swojego dobra. Nie będę teraz pytał, czy znajdujesz się gdzieś chociaż trochę w tej kategorii, ale ja muszę ci powiedzieć, gdyby zamiast Samsona nazywał się Adam i to jeszcze Duliński, pasowałoby idealnie, a myślę, że można by dopisać jeszcze parę innych rzeczy. Ale co w takim razie się stało, że ktoś, kto był autorem listu do Hebrajczyków, napisał następujące słowa. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale czytamy taką, powiedziałbym, taką ścianę chwały od Abrahama, przez wszystkich najróżniejszych patriarchów, bohaterów biblijnych. Ktoś wymienia ich jako bohaterów wiary i mówi o tym, że zostali zbawieni ze względu na wiarę i Bożą łaskę, a nie ze względu na to, co uczynili, ale to, co czynili, też było fajne i to jest taki cały, przeczytajcie sobie 11 rozdział listu do Hebrajczyków i tam pięknie ktoś to opisuje i czytamy tak. W 32 wersecie, cóż jeszcze mogę dodać? Zabrakłoby mi czasu, gdybym chciał opowiadać o Gedeonie? Tym tchórzu, który jeszcze na dodatek skończył źle? Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach. Każdy z nich miał coś za uszami, a Samson jest tu wymieniony pośród bohaterów wiary. Podkreślam, Samson jest wymieniony pośród bohaterów wiary. Więc albo przyjmujemy, że w Biblii jest coś nie tak i ona jest sprzeczna ze sobą, co bardzo chętnie wszyscy, którzy są przeciwko tej księdze, powiedzieliby, no widzisz, to jest dowód. Natomiast to się da dobrze i ładnie wytłumaczyć, a nawet nie trzeba tłumaczyć, bo to jest jedna ciągłość. Napisane jest dalej, przez wiarę pokonali oni królestwa, dokonali dzieł sprawiedliwości, doczekali się spełnienia obietnic, zamknęli lwom paszczę, stłumili żar ognia, uniknęli ostrza miecza, okazali moc nad słabością i waleczność na wojnie, odparli wojska cudzoziemskie. Co za bohaterzy! I Samson jest pośród nich. Ten Samson, który zniszczył wszystkie śluby Nazireatu, miał Pana Boga w poważaniu, miał Izraela i swój naród w poważaniu i robił, co mu się chciał, przekonany, że skoro już jest taki fajny i taki silny i wszystko może, to będzie sobie po prostu żył, jak mu się podoba, jak sam uznaje za słuszny, czyli tak jak cały Izrael wtedy. Widzisz, nie da się ukryć, że Pan Bóg używał Samsona, więc wniosek jest dosyć klarowny. Jeden, nie zakładaj nigdy tylko dlatego, że Bóg używa cię do mniejszych lub większych celów, że jesteś z Panem Bogiem okej. Nie przyjmuj nigdy przez założenie, że to, że możesz mu służyć, albo zrobiłeś coś dla niego, albo czytasz Biblię codziennie, albo przychodzisz do kościoła, jeszcze się angażujesz w pomoc innym, to znaczy, że twoja relacja z Bogiem jest okej. Nie zakładaj nigdy, że przez to, że jesteś człowiekiem, który się angażuje misyjnie, który w jakiś sposób czyni te wszystkie rzeczy, które nazwalibyśmy takimi aktami chrześcijańskimi, to znaczy, że jesteś w porządku z Bogiem, jesteś w porządku według Jego planu i robisz to, czego On od ciebie oczekuje. Bo właśnie tak było z Samsonem. Chociaż Samson wszystko, co miał, dostał od Boga, to jednak Pana Boga i Jego plan miał w poważaniu. Zawołał do Boga dwa razy. Przynajmniej w tych rozdziałach, które czytamy. I wiecie, kiedy do niego zawołał? Dwa razy zawołał Samson do Pana Boga. Czy to oznacza właśnie jego wiarę? Najwyraźniej tak. No zawołał dwa razy do Boga. Za pierwszym razem zawołał do niego, zaraz po tej walce z tą oślą szczęką, kiedy już wszystkich rozwalił, swoją drogą oślej szczęki chyba też nie powinien dotykać, bo to padlina. W związku z czym on rozwalił wszystkich tych Filistynów tą oślą szczęką. Wiecie, co się stało? On był po prostu spragniony, no bo jeżeli 1000 kładziesz, to wierzcie mi, to nie trwało 5 minut. Dzisiaj Avengersi tak, robią to tam w parę sekund, tak, bo te wszystkie moce jakieś, no ale on prawdopodobnie musiał się nią namachać, więc położyć 1000, kurczę, no to trochę trwa, nie wiem, z godzinę, dwie, nie wiem, czy oni uciekali, wracali, czy wszyscy się do niego pchali i każdy podkładał się, nie wiem, nie mam pojęcia, no ale trochę, czy on ich gonił, na pewno to trwało, więc był tak zmęczony, że był spragniony. I co robi na końcu? Mówi, położyłem wszystkich, ej, ale chce mi się pić. I wtedy woła do Boga, no co ty, no? Użyłeś swojego sługi, tutaj położyłem tych wszystkich, a teraz pozwolisz mi umrzeć z pragnienia? Zaskakujące, że Pan Bóg w tym czasie otwiera jakiś strumień i on może się napić. Nie mam pojęcia, na czym polega tutaj miłosierdzie i Boża łaska. Drugi raz, kiedy woła do Boga, to wtedy, kiedy stoi między tymi kolumnami i mówi, przywróć mi tą moc, chociaż jeszcze na chwilę. I patrzymy na Samsona i myślimy sobie, kurczę, jak fajnie, wrócił do Boga, chociaż w tej ostatniej chwili. Przywróć mi tą moc, bo muszę pomścić swoje oczy. Obaliliśmy mit Samsona, co? Wiecie, co się stało? Samson pomylił źródło mocy. Samson wykorzystał wszystko to, co miał od Boga, tym, kim był, to, co Bóg mu ofiarował i był przekonany, że on wie, gdzie jest źródło mocy. A wiecie, gdzie je umiejscowił? W swoich włosach. A wiecie, gdzie jest napisane, że Pan Bóg powiedział, że jeżeli zetnie włosy, to siła go odstąpi? Nigdzie. To był pomysł Samsona. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że jeżeli byś ściął włosy, to nagle by go odeszła moc. Więcej nawet, jeżeli byśmy zerknęli do tego, jak wyglądały śluby Nazireatu, ścięcie tych włosów coś oznaczało. Oznaczało pokutę takiego człowieka dodatkową. On mógł je ściąć, tam był specjalny przypadek, dlaczego ma to zrobić i kiedy. To Samson sobie to wymyślił. Wszystko już dawno sobie wymyślił. Już dawno zaczął żyć w oparciu o swoją moc i swoje przekonanie o tym, co on może, a nie według Bożego planu i według jego praw. I tak Pan Bóg używał Samsona i chciał go używać i powołał go do swoich celów. A wiecie, skąd to wiemy? Bo chociaż Samson mylnie umiejscowił w tych włosach swoją moc, to nie miało nic wspólnego, on już stracił ją wcześniej. Tracił ją po kolei, cały czas brnąc w to bagno, do którego sam się pakował, przekonany o tym, że jest tak fajny i niczego i nikogo słuchać nie musi. Kiedy czytamy w 17 wersecie 16 rozdziału, tam jest właśnie ten moment, kiedy go pojmali. Poczekajcie, znajdę sobie. Nożyce nie dotknęły mojej głowy, ponieważ od poczęcia jestem poświęcony Bogu. Gdybym został ostrzeżony, opuściłaby mnie moja siła, stałbym się słaby i podobny do każdego innego człowieka. Później przychodzą ci książęta filistyńscy, psują wszystko, on ma ścięte włosy, otaczają go, on się przebudził, pomyślał sobie, wyjdę z tego niebezpieczeństwa jak poprzednio i uwolnię się, ale nie wiedział jednak, że Pan Bóg go opuścił. Właśnie tak to, słuchajcie, wyglądało. A teraz pytanie, skąd wiemy, że Pan Bóg prowadził Samsona i dlaczego był jego narzędziem w jego ręku? Otóż w 4 wersecie 14 rozdziału, kiedy właśnie udają się do Timny, jego ojciec i matka mówią mu, słuchaj, nie Filistynka, Izraelitka, dlaczego chcesz to zrobić? On stawia na swoim i jest napisane, że jego ojciec i matka nie wiedzieli, że pochodziło to od Pana, który szukał okazji do konfliktu z Filistynami. Jak widzicie, cała gwałtowność, porywczość, impulsywność też Samsona okazała się przydatna, bo Pan Bóg chciał zrobić zamieszanie. Dlaczego? Dlatego, że Izrael przyzwyczaił się do tego, gdzie żył. Było mu już dobrze, czcił tych wszystkich bożków, nie musimy nic więcej, nie musimy się odróżniać. Pan Bóg postawił Izrael jako swój naród wybrany, miał się odróżniać i to on miał być światłem i świętością wokół. Nie był, było dokładnie odwrotnie, więc Pan Bóg właśnie chciał zaczepki z Filistynami, żeby objawić swój plan. I mimo to Samson właśnie przez 20 lat sędziował Izraelowi. No i co? Odnajdujesz się w postaci Samsona? Jesteś w stanie zauważyć taki cykl w swoim życiu, że nie szukam Boga, przyzwyczajam się do tego, że jest mi dobrze, w rezultacie wszystko się psuje i potem na kolanach, jak trwoga, to do Boga. I kiedy Pan Bóg przychodzi i robi coś cudownego i wspaniałego, dziękujesz Mu za to, ale za chwilę później znowu się przyzwyczajasz i znowu zapominasz o tym, że to Bóg jest tym, którego masz szukać i w którym jest źródło Twojej codziennej mocy. Czy widzisz te wszystkie cechy, które można dostrzec w Samsonie i które pewnie można by jeszcze dołożyć przez 20 lat, a może 40 nie żył, nie wiem, nie mam pojęcia, ile on żył, ale nieźle nabroił, miał tych cech, które nie nazwalibyśmy pozytywnymi. Czy widzisz, że w twoim życiu może jest tak, że gdzieś fałszywie lokujesz źródło mocy w przekonaniu, że może to jest, nie wiem, może to jest twoja kariera, może to są twoje umiejętności, może to są twoje talenty i zapominasz, że to wszystko dostałeś właśnie od Boga i dostałeś w konkretnym celu i nie musisz się martwić, bo On to jakoś i tak wykorzysta. Ale czy ty chcesz w ten sposób żyć i w ten sposób skończyć? Jak Samson. Widzicie, to, co wydarzyło się w życiu Samsona, jest łudząco podobne do pewnej innej historii. Na szczęście dla nas. Cudowne narodziny, duch, który spoczywa już od młodości, zdradzony, kuszony, ma moc z wysokości, wyszydzony i torturowany, tragiczna śmierć, a jednak też śmierć zwycięska. Przypomina nam to coś? Jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, tak samo cudownie był urodzony. Tak samo od młodości Duch Boży był z Nim, a potem spoczął widocznie po chrzcie. Tak samo Jezus był zdradzony. Tak samo był kuszony. Miał moc wysokości, był wyszydzony i torturowany. Zmarł tragicznie, a ta śmierć przyniosła zwycięstwo. Ale Jezus, choć miał moc, rezygnował, żeby użyć jej dla samego siebie, a używał jej tylko po to, aby ci, którzy są wokół Niego, mogli być zbawieni. Kiedy był kuszony, przeciwstawił się kuszeniu i nigdy nie zgrzeszył. Kiedy był wyszydzany i torturowany, nie miał planów odwetu. Kiedy zmarł tragicznie, to nie dlatego, żeby pomścić swoje oczy, albo żeby pokonać więcej ludzi, ale żeby pokonać śmierć, po to, żeby ludzie właśnie mogli żyć. I kiedy zwyciężył, to nie przez to, że zabił więcej ludzi niż przez całe życie umierając, ale przez to, że otworzył właśnie powrotną drogę do Boga i jest drogą życia. W jednym ze swoich kazań, właśnie tym pięknym kazaniu na górze, w Ewangelii Mateusza Jezus mówi, powiedziano wam, że oko za oko, ząb za ząb. Tak, tak nam powiedziano. I tak Samson pięknie walczył, pamiętasz? A ja wam powiadam, jeżeli ktoś wam zajdzie za skórę, to jeszcze zróbcie wszystko, żeby być dla niego dobrymi, uprzejmymi. ukradnie wam, dajcie mu następną tunikę. Każe wam ze sobą iść w niewoli 1000 metrów, czy tam mile, czy ileś, to przejdźcie jeszcze więcej. Nie tylko to powiedział, ale będąc tutaj na ziemi, tak żył i to pokazał. Więc kiedy dzisiaj możesz mieć takie złudzenie i sobie patrzysz, przecież jestem jak Samson, to jest katastrofa. Dla mojego życia nie ma ratunku. To pamiętaj, że przyszedł po nim ktoś większy. Ktoś, kim wszystkie obietnice się spełniły. I to był Jezus Chrystus. I On nie tylko otworzył drogę dla ciebie, ale tą drogą sam jest. Bo On zrobił to idealnie, tak jak Samson miał zrobić, ale nie zrobił. Jezus zrobił to, co miał zrobić, właśnie idealnie. Był tym, który żył tak, jak my mieliśmy żyć i do czego byliśmy powołani, gdyby nie grzech, który zniszczył nasze życie. Więc jeśli myślisz, że twoje życie jest w opłakanym stanie i możesz je porównać z tym do Samsona, to chcę ci powiedzieć, jest obietnica, jest łaska, jest miłosierdzie. Pan Bóg i tak tego użyje, ale Jezus Chrystus otworzył drogę, na którą ty też możesz wejść i dzięki Jego mocy płynącej z wysokości możesz żyć tak jak On. To właśnie mówi Pismo Święte i ta łaska jest też dla ciebie. Jest też druga opcja. Możesz, wychodząc dzisiaj z tego miejsca, stwierdzić, hej, ale skoro Samson żył jak żył, a Pan Bóg i tak go używał, a w rezultacie gdzieś jest określony jako mąż wiary i bohater, no to co? To lecimy w tango. Co będę się zastanawiał? Możesz, spróbuj, jestem ciekaw. W sensie, chciałbym z tobą pogadać na koniec. Ale pamiętaj, to, że Pan Bóg cię używa w szczególny sposób, to, że możesz robić te wszystkie rzeczy, które nazywają się chrześcijańskimi, że możesz nawet z pozoru wyglądać jak chrześcijanin albo myśleć nawet jak chrześcijanin, to wcale nie znaczy, że na co dzień żyjesz z Bogiem tak, jak On tego chce. To wcale nie znaczy, że jesteś blisko Niego i to wcale nie znaczy, że masz z Nim relację. W ten sposób Samson okradał siebie i cały naród Izraela. W ten sposób ty okradasz siebie, swoją rodzinę, a być może i to miasto, albo ten kościół. Samson jest dla nas takim sygnałem alarmowym. Patrz na niego, zobacz, Pan Bóg go używał, o ileż bardziej mógłby go użyć, gdyby rzeczywiście on podążał za nim. A dzisiaj przykro mi, Samsonie, ale muszę o tobie powiedzieć jako o tym, który żyje tak samo, niestety, jak ja. Często zapominając o tym, czym jest prawdziwa Boża moc i gdzie jest prawdziwy Boży kierunek. I chociażby się wydawało, że może być opisywany jako bohater, Biblia mówi wyraźnie. No, nie przesadzajmy. To Bóg uczynił go bohaterem. To Bóg sprawił, że możemy o nim dzisiaj mówić. To Bóg go wyznaczył, to Bóg go namaścił. To Bóg w cudowny sposób w tych właściwych momentach dotknął go swoim duchem. To wreszcie Bóg ma tyle łaski i miłosierdzia, że nie wiedzieć czemu, ale Samson jest zapisany jako mąż wiary. Być może dlatego, że w ostatniej chwili swojego życia zawołał do Boga i pokazał w ten sposób swoją wiarę. Nie chcę, żebyśmy żyli jak Samson. Wolałbym, żebyśmy wszyscy mogli żyć jak Jezus Chrystus. I ta droga dzisiaj jest dla nas otwarta. Dla każdego z nas. Nie zakładaj, że jeżeli żyjesz w taki sposób, który wydaje ci się chrześcijański, myślisz, że jest i tak dalej, robisz dobre rzeczy dla Boga, to znaczy, że rzeczywiście jesteś z Nim okej. Okay. To znaczy, że rzeczywiście masz z Nim relację, to rzeczywiście Go słuchasz. Ale w Jezusie Chrystusie to wszystko dla nas jest otwarte. Ta droga jest otwarta, On jest drogą. Więc być może dzisiaj tą drogę rozpoczniesz, albo może na nią wrócisz. Bo chyba kiepsko by było, gdybyśmy skończyli tak samo, jak kończy się Księga Sędziów. Nie ma króla, a każdy uważa i robi to, co uważa za słuszne. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który w tak cudowny sposób wykorzystujesz nas dla swojej chwały i możesz czynić cuda przez nas i wielkie rzeczy. Panie, dziękujemy Ci za przykład Samsona. Dziękujemy Ci za to, że Ty cały czas dbałeś o swój lud. I nawet jeżeli to oznaczało po prostu tworzenie wręcz zatargu, po to tylko, aby Twój lud wrócił do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za to, że przysłałeś swojego Syna i że w ten sposób uczyniłeś rzecz daleko większą od tego, które czynił Samson. Dziękujemy Ci, że Twój Syn nie zgrzeszył i zrobił wszystko tak, jak należało. I Panie, wykonał to, do czego został powołany. Dziękujemy Ci za to, że w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu my dzisiaj mamy usprawiedliwienie. I dziękujemy Ci za to, że Panie, to otwiera drogę do tego, żebyśmy żyli nie jak Samson, ale jak Ty, Jezu Chryste, i Ty sam nas do tego zapraszasz. Proszę Cię, Panie, naucz nas tego, daj nam tyle pokory, daj nam gotowość uniżenia się i szukania Twojej woli i Twojego głosu. Nie daj nam ulec złudzeniu, że to, co mamy albo co potrafimy, jest naszą mocą, ale żebyśmy szukali jej tylko i wyłącznie w Tobie, w relacji z Tobą, w Twoim krzyżu. Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo i za to, że ono dzisiaj do nas mówi. I Tobie niech będzie chwała w imieniu Jezusa. Amen. Zawsze po kazaniu zostawiamy takie, słuchajcie, dwie minutki refleksji. W zaganianej Warszawie to może jedyne dwie minutki, kiedy zastanowisz się nad swoim życiem. Możesz się pomodlić, możesz się zastanowić nad tym, co słyszałeś. Możesz po prostu podjąć refleksję. Zapraszamy.